Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną goście pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze UK w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, jakie tematy przed nami, a ponieważ święta się zbliżają, to tradycją audycji Masz Prawo jest to, że rozmawiamy o tych bezpiecznych prezentach, o tym, jak bezpiecznie robić zakupy i o tym, jak się nie dać oszukać. Zacząć bym chciała od tego, że takim popularnym prezentem i też bardzo praktycznym prezentem jest smartfon. Kupujemy go, żeby mieć komunikację z dziećmi, kupujemy go również, żeby mieć komunikację z rodzicami. I o ile jest to rzeczywiście bardzo przydatne narzędzie, to może być to również bardzo niebezpieczne narzędzie. Jak zrobić, żeby było bezpieczne i służyło tylko temu, czemu służyć ma, czyli komunikacji, kontaktowi i dobremu samopoczuciu i naszemu, i naszych bliskich, że otrzymali prezent, który będzie przyjemnością, a nie zagrożeniem.
Jeżeli chcemy sprawić seniorom szczególnie prezent elektroniczny w postaci telefonu, o którym pani redaktor tu mówi, przede wszystkim sprawdźmy, to tak uczulam z punktu widzenia naszego urzędu jako regulatora, czy mamy zasięg w danej miejscowości. Bo często w tych mniejszych miejscowościach zasięg telefonii komórkowej jest słaby i de facto nie warto rezygnować z telefonu stacjonarnego, bo osoby starsze często muszą mieć kontakt z przychodnią lekarską, z najbliższymi i jakieś takie...
Potrzeby można zrealizować właśnie przez
tak,
ten telefon.
I też ludzie czasami są nieświadomi tak, że de facto jak nie ma prądu na wsi czy w tych mniejszych miejscowościach, to ten telefon zawsze będzie działał. Natomiast telefon komórkowy nie zawsze. I popytajmy też sąsiadów, jakiego operatora, z jakiego operatora usług korzystają. I wtedy zdecydujmy się zawrzeć umowę u takiego operatora, u którego wiemy, że ten zasięg na pewno w danej lokalizacji jest.
Bo... Ale pani dyrektor, każda z tych firm ma takie mapki. Tak. I one są takie bardzo ładnie pokolorowane, gdzie jest ten zasięg dobry, gdzie jest bardzo dobry, a gdzie jest najlepszy. I w zasadzie takich białych plam to tam jest niewiele albo prawie wcale. Więc rozumiem, że cały region, całe podlaskie województwo
jest teoretycznie pokryte, tak, ale czasami... Położenie naszego domu, czy domu rodziców jest w takim miejscu, gdzie jednak te fale radiowe ze stacji bazowej do końca nie dochodzą prawidłowo. I może być taka sama konstrukcja budynku, może też tak spowodować, że ten telefon komórkowy nie będzie działał w właściwy sposób.
I to nie będzie podstawa do reklamacji?
No że... nie, ponieważ operatorzy świadczą usługę telefonii mobilnej, która jest na terenie całego kraju, a nie konkretnie w miejscu zamieszkania. Także wtedy nawet ciężko jest taką usługę zareklamować. Także upewnijmy się, wybierzmy paru operatorów, czy sami z którego operatora korzystamy, prawda? I sprawdźmy, czy rzeczywiście ten zasięg w tym miejscu jest właściwy.
Były też takie urządzenia wzmacniające sygnał.
Tak, i absolutnie ich sami nie kupujemy, nie montujemy. To może tylko i wyłącznie zainstalować operator telefonii komórkowej. I no tu uczulam, żeby na własną rękę nic nie robić, ponieważ jest to przestępstwo. I my takie rzeczy, prawda, poszukujemy, zwalczamy.
Czyli można zrobić komuś prezent i jeszcze dołożyć parę tysięcy, bądź też set złotych za to, że tak, zasięg poprawiliśmy skutecznie.
Tak jest. No, na pewno jest jeszcze taka możliwość, że sam wybór w telefonie odpowiedniego systemu, czyli przejście na 2G lub 3G, też powoduje, że nawet jeżeli mieszkamy w lokalizacji, gdzie ten zasięg jest słabszy, to do połączeń głosowych wystarczy, tak? Tylko ustawienie telefonu w takim trybie. Natomiast no, jeżeli już ten telefon uprzemy się, kupimy, uprzemy prawda? Się. To moja taka dobra rada proponuje wpisać podstawowe kontakty seniorom, czyli do nas, do dzieci, do wnuków, do przychodni, nie wiem, może do dzielnicowego, do
sąsiada,
do sąsiada, tak, do korporacji taksówkowej, z której by korzystał. I uczulmy, że tak, że nie musi wybierać ręcznie tego numeru, tylko wpisuje, wyszukuje po nazwie daną osobę.
No i co, nie instalujmy tam żadnej bankowości elektronicznej, bądź też...
No to zależy
od seniora.
Od seniora. Natomiast no, też proponowałabym od razu operatora wyłączyć funkcję SMS-ów premium, tak, i połączeń na numery o podwyższonej opłacie, tylko też trzeba uświadomić seniora wtedy, że nie będzie mógł korzystać z różnego rodzaju akcji charytatywnych czy
konkursu.
Głosowania konkursów. Tak, ale to jest, tu unikniemy dużych rachunków. No i przede wszystkim jeszcze, jeżeli ci seniorzy nasi mieszkają w miejscowościach przygranicznych, które graniczą z Republiką Białoruską lub z Federacją Rosyjską, to też nauczmy wybierać sieć ręcznie w takim telefonie naszego operatora, no bo niestety ten sygnał operatorów zagranicznych jest mocniejszy, no i nasz telefon może automatycznie się łączyć z...
Tak. To jest rzeczywiście bardzo ważne, bo wycieczka po Puszczy Białowieskiej kosztowała mnie 80 zł, o czym nawet nie wiedziałam, że coś się połączyło gdzieś, coś pobrałam, ale kto, jak i dlaczego, nie mam zielonego pojęcia.
Prawdopodobnie dostała pani SMS-a, w którym operator białoruski poinformował, że korzysta pani z jego usług. Miała pani pewnie telefon w plecaku, ale pani tego nie odczytała, a telefon
pewnie
w tym czasie
włączone. Tak,
aktualizował bądź go, no.
Sam zrobił coś, co kosztowało mnie 80 zł i czy nawet świadomy użytkownik smartfona, tak o sobie myślę, że jestem świadomym użytkownikiem smartfona, został w ten sposób właśnie obciążony dodatkową opłatą. A była to tylko wycieczka w Puszczy Białowieskiej, gdzie wydawałoby się, że no, rzeczywiście jest bliskość granicy, nawet no, bardzo duża bliskość.
I jeszcze, jak damy już ten telefon z tymi wpisanymi kontaktami, bądźmy świadomi też, że jeżeli senior pójdzie do sklepu i będzie namawiany na wyrobienie jakiejś karty lojalnościowej, prawda, w sklepach spożywczych czy budowlanych, podając ten numer telefonu komórkowego, potem może być zasypywany różnego rodzaju SMS-ami, ofertami. No, w celu, żeby nakłonić nas tak do przyjścia do sklepu i skorzystania z tych atrakcyjnych ofert. I też, no, żeby wiedzieć, że to nie jest zawsze obowiązkowe, prawda? Te przyjście do tego sklepu i to jest tylko oferta reklamowa.
No i teraz powiemy o czymś, co jest równie dużym zagrożeniem, a o czym mówimy już od dłuższego czasu. I te nowe rodzaje oszustw, na które... No niestety ciągle się nabieramy, prawda? Czyli SMS-y, w które klikamy, linki, które odbieramy, hasła, które przekazujemy przez telefon. No generalnie telefon jest naszym centrum dowodzenia. My w telefonie mamy wszystko. No i ten, dając taki prezent, no musimy uświadomić, prawda, że nie każda wiadomość jest wiadomością od nas. Jeżeli ona będzie nawet... No właśnie, ona będzie nawet czasami zatytułowana, że jest od nas, prawda? Bo to takie sytuacje również się zdarzają.
Tak, czy nawet połączenie będzie z numeru, który sugerowałby, że jest to nasz numer telefonu, ale najczęściej będzie to bank bądź na przykład operator telekomunikacyjny. To, co pani wspomniała, czyli te wszystkie nieznane kontakty, które będą do seniora, czy nawet do nas, słuchaczy, do osób w różnym wieku, próbować... się dodzwonić bądź wysłać SMS-a, zwróćmy uwagę, czego od nas oczekują. Czyli w przypadku rozmowy, jeżeli ktoś zaczyna wypytywać nas o dane osobowe, bank czy instytucja teoretycznie je ma. No i w praktyce też zazwyczaj tak bywa, że je ma. Natomiast oszust będzie chciał pozyskać dane, chociażby nazwisko rodowe matki, po to, żeby później uwierzytelnić się w banku na tym naszym koncie. Co jest jeszcze ważne przy okazji SMS-ów, też uczulamy, zawsze mówimy, jeżeli otrzymujemy SMS-a, nigdy nie klikajmy w ten podany link. Jeżeli oczekujemy na jakąś paczkę, teraz jest okres przedświąteczny, duże zamieszanie.
Wszyscy oczekujemy
tak,
na paczki.
Wszyscy oczekujemy, Mikołaje tutaj pełni...
Szaleją.
Tak, pełni już z workami biegną, żeby nam te paczki dostarczyć. No i oczywiście my w tym całym zamieszaniu możemy bardzo łatwo paść ofiarami oszustwa, bo na przykład przychodzi do nas link, tak jak pani wspomniała, jest ten SMS podpisany, że jest to firma kurierska, od której oczekujemy paczki. My odruchowo klikamy w ten link. Okazuje się, że jeszcze jakaś dopłata jest na przykład do zapłacenia, bądź trzeba podać jakieś dodatkowe dane i później te dane mogą posłużyć dalej, żeby wyłudzać pieniądze, wyłudzać na przykład dane osobowe, czy też numer karty, który później może posłużyć oszustowi do jakichś nielegalnych transakcji. Dobrą praktyką, jeżeli znamy nazwę sklepu, a zazwyczaj znamy, jeżeli znamy numer przesyłki i też zazwyczaj to znamy, jest wejść sobie na stronę internetową tej firmy kurierskiej, tego operatora pocztowego, wpisać to na stronie samemu i sprawdzić, jaki jest faktyczny status przesyłki, czy ta przesyłka już jest w drodze do nas, czy będzie doręczona, czy nastąpiły po drodze jakieś komplikacje, które opóźniają doręczenie przesyłki.
Czy w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy podejrzenie, że to jest oszustwo, to co się teraz z nami dzieje i mamy taką świadomość, to co my w takiej sytuacji powinniśmy robić? Natychmiast wyłączyć wszystko, zresetować telefon, zapomnieć, nie wiem, czy zgłosić, wręcz przeciwnie, gdzieś telefonować i próbować zablokować tego oszusta, a bądź go namierzyć.
To przede wszystkim nie kasować takich wiadomości, bo to często są dowody, które mogą być jak najbardziej są na naszą korzyść. Jeżeli ktoś już na przykład zalogował się poprzez te oszustwa na zdalny pulpit, no bo tego typu na pewno słuchacze doskonale wiedzą, że funkcjonują ostatnio bardzo często, dobrze jest wyłączyć to urządzenie, z którego korzystamy na ten czas, żeby ewentualnie osoba, która ma dostęp do naszego komputera czy smartfona, jak natychmiast, jak najszybciej z tego
traciła
urządzenia
ten
straciła ten dostęp. No i oczywiście, jeżeli padliśmy ofiarą jakiegoś oszustwa, na przykład to jest oszustwo bankowe, warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem i spróbować zablokować tą transakcję, powiedzieć, co się stało, poinformować o całym zdarzeniu. Być może to będzie czas, te kilka sekund, które pomogą w jakiś sposób odkręcić tą sytuację.
No lub też jeszcze ten element właśnie presji czasu i niepokoju, który klikając w tą wiadomość wymusza na nas te
różne inne działania,
to jak nawet zorientujemy się, że padliśmy ofiarą tego oszustwa, wchodzimy na konto bankowe, sprawdzamy, że zostało ono wyczyszczone powinniśmy zgłosić sprawę na policję, która często jest bezradna w tych przypadkach.
Ale mimo wszystko zgłaszamy, tak, pani dyrektor?
Tak, zgłaszamy, oczywiście. Natomiast najważniejszą też rzeczą jest, że ja proponuję, żebyście państwo też pamiętali, żeby zgłosić to do CERT-u. To jest Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Jest to taka instytucja działająca przy NASK-u. I ten zespół czeka na każdy sygnał o podejrzanych wiadomościach SMS. On czeka pod numerem telefonu 799-448-084. Sprawdza linki zawarte w SMS-ach, które prowadzą do tych fałszywych domen. I zadaniem tego zespołu jest zlokalizowanie domen phishingowych, które wyciągają od nas te dane i wpisanie ich na listę ostrzeżeń. Czyli taką listę, która nie będzie już dostępna dla pozostałych osób, które takiego SMS-a otrzymały. I proszę uwierzyć, że w tym roku udało się już zablokować 20 milionów wejść na fałszywe linki. W samym listopadzie 29 tysięcy było zgłoszeń o tego typu wiadomościach i
no to bardzo dużo.
No bardzo dużo.
Czyli,
no
i... czyli to pokazuje też skalę tych, którzy chcą nas oszukać, tak?
Tak,
że to nie jest parę osób, bądź paręnaście, tylko tysiące.
Tak.
Może osób, może nie osób, ale prób, prawda?
Tak, no i no myślę, że trzeba by było złożyć też reklamację do banku i w takim przypadku myślę, że też banki podchodzą do spraw indywidualnie, ale jeżeli udowodnimy, że staliśmy się ofiarami oszustwa na zdalny pulpit, to sprawa powinna być pozytywnie załatwiona.
A jak w takim razie się zabezpieczyć, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, albo przynajmniej je zminimalizować? Wszystko hasłować, wszystko, no nie, wiem, no na przede wszystkim papilarne?
Nie, przede wszystkim trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo czujnym, powoli czytać. No i przede wszystkim moja taka rekomendacja. Nie klikamy w żadne linki, które przychodzą SMS-em.
W ogóle prostu,
w żadne? Żadne. Wpisujemy ręcznie adres w wyszukiwarkę. Jeżeli nawet będzie to link z... No zazwyczaj operatorzy pocztowi komunikują się z nami za pomocą aplikacji. Tak samo operatorzy telekomunikacyjni, czy dostarczyciele prądu, prawda? Instalujemy aplikację i ona służy nam do tego, do wymiany komunikacji. Rzadko kiedy no, ktoś korzysta z takiej formy, tak, gdzie zakład energetyczny, była taka fala, prawda, teraz wysyłanych SMS-ów, za 3 dni planujemy odłączyć państwu energię elektryczną, masz niedopłatę, no i co? No i my po prostu pod wpływem tych emocji jesteśmy w takiej panice i odruchowo klikamy w ten link, no, a potem scenariusz jest wiadomo jaki. I unikajmy tego i tak najpierw się zastanówmy, czy to jest możliwe, że nie uregulowałam, przecież mam zlecenie stałe w banku, tak, na energię elektryczną, czy naprawdę ten internet mi odetnął, przecież wydaje się, że co miesiąc płacę taką samą kwotę. Także racjonalnie podejdźmy do tego i odłóżmy, bo to tutaj działają emocje nasze, prawda?
Że za szybko podejmujemy te decyzje, tak?
A już jeszcze w ogóle na przykład, no tu do młodszych może słuchaczy, jeżeli koleżance przyśle SMS-a, tak, zobacz, widziałam twoje zdjęcia w internecie, popatrz jak wyglądasz i jest właśnie taki dziwny ciąg znaków, link, no to...
To już w ogóle wątpliwości nie ma. Klikamy,
tak,
prawda?
Klikamy, tak. I no niestety pod wpływem emocji wpisujemy login, na przykład do portalu społecznościowego, hasło i już ci cyberzbój, jak ja na nich mówię, cyberprzestępcy mają nas.
I już jesteśmy w zasadzie oszukani. Tak, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, wracając do smartfona i zakupu, że ten smartfon też wypadałoby zabezpieczyć, prawda? Czy hasłem, czy jakimś, żeby nie wchodzić do niego tak od razu z wygaszacza, no bo jednak gromadzimy tam dużo ważnych informacji.
Tak, przede wszystkim... Od najprostszego, czy kodu PIN, czy jakiegoś hasła na smartfonie. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa rekomendują biometrię jako ten unikalny kod dostępu do urządzenia. To taka podstawowa zasada, która powinna być na każdego słuchacza telefonie zastosowana. To już na pewno jest jakiś dobry krok do tego zabezpieczenia. Natomiast kolejna rzecz, zastanowić się, czy aplikacja, którą instalujemy na smartfonie, jest nam potrzebna. Niejednokrotnie widzieliśmy, że osoby, które mają telefon gdzieś tam na jakimś spotkaniu, pokazywały nam smartfona, miały zainstalowane naprawdę bardzo dużo różnych aplikacji. Albo to babcia powiedziała, że wnuczek przyjdzie, gra w grę, albo to jest jakaś gazeta, a to jeszcze jakaś inna strona. Czy na pewno potrzebujemy tych aplikacji? To powinno być pierwsze pytanie przed zainstalowaniem tego, bo klikając, instalując aplikację, musimy być świadomi tego, że te aplikacje również mają uprawnienia do pewnych funkcji telefonu. Mogą być to oczywiście aplikacje, które potrzebują tych uprawnień do tego, żeby prawidłowo działać i oczywiście pewne rzeczy realizować, jak połączenie z internetem, pobieranie jakichś informacji z telefonu, żeby móc kontaktować się właśnie jako aplikacja z siecią internet. Natomiast czy latarka potrzebuje dostępu do sieci internetowej, do naszych kontaktów, do pamięci wewnętrznej? No raczej nie, więc jeżeli tego typu aplikacje gdzieś nam się pojawiają,
latarka.
Z głową ostrożnie dobry. Sprawdzajmy, czy na pewno chcemy tej aplikacji. Bo to także może być aplikacja, która oprócz swojej funkcji, tej spełniającej, czyli wykorzystywania modułu diody LED w smartfonie, będzie zbierała na przykład dodatkowe dane, które mogą posłużyć do nie wiadomo jakich celów tak naprawdę.
Jest jeszcze takie niebezpieczeństwo, że my już znamy przeróżne oszustwa, prawda? Wiemy, że można nas oszukać na blika, że można nas oszukać właśnie na zdalny pulpit, że nie przekazujemy haseł, ale ci, którzy nas oszukują, też nie śpią, prawda? Też udoskonalają swoje metody i możemy być zaskoczeni. Także nie wystarczy, że jesteśmy uczuleni na pewnego rodzaju wrażliwość, że no to może być oszustwo. To się też zmienia, prawda?
Tak. Oszuści są, można powiedzieć, zawsze o krok do przodu. Jeżeli słyszymy coś o 14 emeryturze, tak jak 15 emeryturze, ewentualnie jest to na przykład sieć 5G, jak Urząd Komunikacji Elektronicznej ostatnio na blogu ogłosił. Już oszuści za chwilę będą takie informacje wykorzystywać. Na pewno pamiętają Państwo jako słuchacze, co się działo przy okazji koronawirusa. Też różnego rodzaju SMS-y przychodziły o szczepieniach, o zagrożeniach, o paczkach, o niedopłatach. Wtedy było tego tak naprawdę dużo, bo oszuści wiedzą, że każdy czas, gdy mogą wykorzystać pewien niepokój, nasze zatroskanie o dobro swoje czy bliskich, mogą być wykorzystane przeciwko nam. I te chwile tak naprawdę bardzo często wykorzystują. Często też oszuści podszywają się pod instytucje, robią to nieudolnie, jak się wczytamy, natomiast sam SMS czy mail nacechowany emocjonalnie i przede wszystkim ta kwota, która się pojawia, że zwrot podatku czy ewentualnie dopłata, powodują to, że nasza czujność jest uśpiona i my nie zauważamy tego, że na przykład mail jest napisany łamaną płaszczyzną, czy nazwa instytucji jest nieprawidłowo odmieniona.
A teraz, jeśli właśnie jeszcze mogę dopowiedzieć, to nawet aplikacja mObywatel, prawda? Czyli wszystkie nasze dane osobowe, wszystkie nasze dokumenty urzędowe też możemy mieć w telefonie.
No jest tak z drugiej strony właśnie ten smartfon jest wspaniałym urządzeniem.
No
kolega mówi o latarce, no ale zobaczmy funkcja radia, kamery, prawda, telewizji, książki, no nawet mierzenia tętna naszej aktywności ruchowej, a mObywatel, aplikacja, no to w ogóle już można bez portfela wychodzić, tak? Mamy tam dowód osobisty, mamy prawo jazdy, mamy dowód rejestracyjny.
Karty kredytowe, wszystko.
Tak, możemy sprawdzić punkty karne. Też wspaniały dostęp do aplikacji IKP, czyli internetowe konto pacjenta, gdzie realizujemy recepty, widzimy informacje o naszych świadczeniach i
i tylko po prostu zadbać o jego bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo, tak.
Nie rezygnować.
Nie, oczywiście, no to z takich, może też takich, jak już kupujemy ten prezent, prawda, seniorom w postaci telefonu, możemy zabezpieczyć go odpowiednim szkłem, prawda, żeby nie pobił się etui. Wyposażmy też w dobre słuchawki, bo uczulam tutaj jako pracownik regulatora, że ten telefon to jednak jest urządzenie komunikacji elektronicznej, które wytwarza pole elektromagnetyczne i no, długie rozmowy przez telefon z przyłożonym telefonem do głowy, do ucha, no nie jest wskazane, prawda, dla celów zdrowotnych.
No i niestety, zostało nam tylko złożyć życzenia. Wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt życzymy naszym słuchaczom. Z telefonem może odłożonym tym razem na stole. I
nie pod poduszką.
Tak jest. I ze świętami spędzonymi osobiście z naszymi najbliższymi, a nie w telefonie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli pani Anna Zaręba, dyrektor delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku i pan Piotr Miałchowski, starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Delegaturze UK w Białymstoku. Dziękuję.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.